Witam Państwa bardzo serdecznie w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Nazywam się Karolina Wandalszowska i mam ogromną przyjemność poprowadzić ten cykl o tym, jak Polki zadziwiły świat. Dzisiejszy odcinek dotyczyć będzie Polek w trakcie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale tutaj myślimy o tym bardzo szeroko, tej walce o niepodległość, zarówno wcześniej, jak i w okresie zaborów, jak i później, choćby podczas II wojny światowej. Moimi Państwa gośćmi, a w sumie gościniami są pani redaktor Olga Wiechnik, autorka książek, między innymi Posełki, 8 pierwszych kobiet oraz Platerówki, Boże broń, o których będziemy dzisiaj mówić, oraz pani redaktor Joanna Puchalska, autorka książek o Polkach, które zadziwiły świat i które zmieniły wizerunek kobiet i wiele więcej. Dlatego zachęcam Państwa tutaj do zapoznania się, pogłębienia. To dlaczego warto, myślę, że dowiemy się z dzisiejszej rozmowy. Ja bym na początku, tak chronologicznie, chciała panią Joannę Puchalską zapytać o postacie wyjątkowe, które pojawiają się w jednej z pani książek. Ja zdradzę, że w tej o Polkach, które zmieniły wizerunek świata tym razem, dlatego że tej drugiej żeśmy porozmawiały w jednym z poprzednich odcinków, gdzie państwa jakby zapraszam do tego, żeby poszukać tych rozmów. I chciałam zapytać o Elżbietę Żłomirskich-Sieniawską, taką ciekawą postać, mecenaskę sztuki, która związana jest z Wilanowe między innymi, a myślę, że dla wielu osób jest ona może nieznana, a może znana tylko trochę. Więc jakby pani mogła coś więcej powiedzieć o tej postaci, o której pani pisze w swojej książce.
Nam się wydaje, że kiedyś w XVII-XVIII wieku kobiety miały niewiele do powiedzenia, że były żonami swoich mężów. Elżbieta Sieniawska jest absolutnym zaprzeczeniem tego. To była kobieta samodzielna, samodzielnie myśląca, niezależna od kogokolwiek i nawet mówiono o niej królowa bez korony. Miała w Polsce więcej do powiedzenia niż niejeden ważny polityk. A żyła w czasach Jana III Sobieskiego oraz Augusta II. Tego drugiego króla bardzo nie lubiła, w przeciwieństwie do pierwszego. Jako młoda dziewczyna wychowała się na dworze Marii Kazimiery i była taką wychowanicą i przyjaciółką Marysieńki. I kiedy tylko dorosła i zdobyła pewną samodzielność, bo wprawdzie wydano ją za mąż, nie mogła nic zdecydować, rodzice ją wydali, ale na szczęście miała rozłączność majątkową z mężem i w związku z tym mogła sobie pozwolić na o wiele więcej niż inne kobiety w jej epoce i sobie pozwalała. Powiem tylko, że kiedy toczyła się wojna północna na terytorium Rzeczpospolitej między Szwecją a Rosją, ona potrafiła w fantastyczny sposób zmieniać sojusze w zależności od sytuacji. Chodziło o to, żeby uchronić ogromne majątki przed przejęciem, konfiskatą, rabunkiem i tak dalej. I kiedy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Szwecji, ona, udając w Warszawie chorobę, została doprowadzona przez oblicze króla szwedzkiego i zawarła z nim sensowny kompromis. Później po bitwie pod Połtawą, kiedy Rosja zdobyła, sytuacja się odmieniła i Rosja była tym zwycięzcą, potrafiła znakomicie dogadywać się z Rosjanami. Mało tego, instruowała swego męża hetmana, co ma robić. On również był taką chorągiewką na dachu i też się tam przyklejał do tego, z kim było akurat mu po drodze. Natomiast ona robiła to o wiele szybciej, z większym refleksem i w listach mu nawet zarzucała to, że jest ofermą. I też na przykład uprzedzała, żeby za bardzo nie wierzył Piotrowi I, bo jak mu przestaniesz być potrzebny, to będzie o wasze ci dbał tyle, co o trzecią nogę. Więc tego typu instrukcji politycznych mężowi udzielała. Nie było to dokładnie walka o wolność Polski, no bo Polska była, Rzeczpospolita była w tym czasie państwem wolnym. Tyle, że toczyły się tu różne wojny i chodziło o to, żeby nadać jej jak najlepszy polityczny kształt. I robiła co mogła w tym kierunku, bo znakomicie zarządzała ogromnymi majątkami swoimi i męża, na które składało się 35 miast i 235 wiosek. Wdrożyła działający bezbłędnie sposób zarządzania tym wszystkim. Znaczy zarządcy musieli tygodniowe, co tydzień przysyłać jej sprawozdania. Ona to wszystko czytała, odpowiadała, decydowała o wszystkim. Nikt nie śmiał w tych majątkach zrobić nic bez uzgodnienia z nią. No więc była to kobieta, jak słuchamy, jak teraz, jak współczesna bizneswoman, jak szefowa wielkiej korporacji. A to jest, prawda, koniec, przełom XVII-XVIII wieku, pierwsza Rzeczpospolita, piękne suknie, bale, polowania, zabawy, które ona zresztą też lubiła i bardzo lubiła grać w karty na przykład.
Co ma wspólnego z Villanowem i z tym jako mecenas sztuki?
No więc właśnie, Villanów nam się kojarzy z Janem III przede wszystkim, ale ten Villanów w tym kształcie, w jakim go oglądamy dzisiaj, to jest jej dzieło, bo ona nadała, rozbudowała ten Villanów, przede wszystkim odkupiła od królewicza Jakuba Villanów po śmierci Jana III. Troszkę na złość Augustowi II, żeby ta kanalia nie mieszkała w domu, gdzie żył tak wspaniały król. To są jej słowa. Odkupiła ten Villanów, on był wtedy w bardzo złym stanie. Wyprowadziła pięknie na prostą, rozbudowała te boczne pawilony połączone z korpusem głównym galeriami. To jest właśnie jej dzieło, nie mówiąc o różnych wspaniałych zabytkach w środku. Zatrudniała najlepszych architektów, rzeźbiarzy, malarzy. Wszystko musiała, osobiście doglądała każdego projektu i bez jej, tak jak podobnie jak w majątkach, też bez jej wiedzy i zgody nikt nie ośmielił się tam niczego dodać ani namalować. Także to była taka kobieta niezwykła i wszechstronna, a jednocześnie bardzo sprawiedliwa, jeśli chodzi o wynagrodzenia, bo nigdy nie było żadnych opóźnień z wypłacaniem honorariów i te ci artyści i w ogóle zatrudnieni przez nią ludzie zarabiali bardzo dobrze.
I mecenaska sztuki, prawda?
Tak.
Więc ja teraz tak czasowo chciałabym się przenieść trochę w drugą stronę i przejść do pani redaktor Olgi Wiechnik i zapytać właśnie o te platerówki, dlatego że chciałam zapytać po pierwsze, kim są te dziewczyny, które pojawiają się w książce? Jak one trafiły na nieludzką ziemię? Dlatego że te historie, myślę, że pokazują trochę, że nasze takie wyobrażenie o właśnie tych żołnierzach i żołnierkach, które weszły z Berlingiem, czasami jest mylne, w sensie czasami jest bardzo upraszczające. Więc właśnie kim one są i jak one tam trafiły? Bo myślę, że to jakby może zaskoczyć czasami niektórych naszych odbiorców.
No tak, takie stereotypowe myślenie o tym, że ci z Andersem to są bohaterowie, a ci z Berlingiem, no to już niekoniecznie jest bardzo krzywdzące dla tych ludzi, bo to nie jest takie proste, to nie, często nie był wybór, to często był jedyny sposób na ratowanie życia. Tak było w przypadku moich bohaterek, które były córkami osadników wojskowych, urzędników państwowych, którzy dostali ziemię na Kresach Wschodnich od marszałka Piłsudskiego w nagrodę, w podziękowaniu za ich udział w wojnie z bolszewikami, w walkach o odzyskanie niepodległości. I to były dziewczęta, które często już się na tych Kresach, na tych ziemiach świeżo do Polski, która odzyskała niepodległość, przyłączonych, urodziły. I kiedy rozpoczął się kolejny etap II wojny światowej, czyli kiedy Stalin z Hitlerem przestali się dogadywać i rozpoczęli wojnę między sobą, one zostały wywiezione na Syberię wraz z rodzinami, co wtedy jeszcze się nie mieściło w głowach ludziom, którzy słyszeli tak plotki o wywózkach, że będą wywózki na Syberię, ale zakładano najczęściej, że będą one dotyczyły mężczyzn, więc często ci mężczyźni się poukrywali i na te, albo już zostali aresztowani, co gorsza, i potem zginęli w Katyniu i w okolicach. Tak było w przypadku na przykład Hanki, 15-letniej chyba wówczas, jednej z moich głównych bohaterek. I kiedy o świcie 10 lutego 1940 roku przyszli żołnierze rosyjscy po to, żeby wywieźć jej rodzinę na Syberię, to w tej rodzinie była ona i jej rodzeństwo, jej babcia, bo ojciec był już w więzieniu, matka poszła zawieźć mu paczkę i Hanka razem z dwoma siostrami, jedną półtora roczną, dwuletnią, drugą 4, jedną starszą i z babcią, trafiła do pociągu, którym jechała przez kilka tygodni, którego wielu pasażerów tej podróży straszliwej nie przeżyło i trafiła na Syberię, gdzie jako starszą siostrą niewiele od siebie, jako jedyne żywicielki rodziny pracowały przy wyrębie tajgi w 50-stopniowym mrozie. Za kawałek chleba. Jak miały szczęście, to ten chleb był z domieszką trocin brzozowych, które nie raniły gardła przy przełykaniu. Jak nie miały szczęścia, to z trocinami sosnowymi, które to gardło raniły. I ona i inne dziewczyny, które miały zacząć właśnie gimnazjum, albo dopiero do tego gimnazjum szły, albo jeszcze były nawet na to za małe, nagle trafiły na tą Syberię, gdzie spędziły 3 lata. Jak przeżyły, to miały szczęście. I kiedy pojawiła się możliwość nawet nie zwolnienia z tej przymusowej wywózki, tylko zmiany miejsca po tym, jak wznowiono stosunki dyplomatyczne między Polską a ZSRR, zmiany miejsca zesłania, więc to też nie była wolność. Te rodziny, które mogły, ci, którzy mieli na to siłę i dowiedzieli się o tym, że trwa pobór do wojska Andersa, do Andersa ruszyli, ale nie wszyscy dotarli, nie wszyscy zdążyli, nie wszyscy o tym się dowiedzieli. Moje bohaterki to są te, które trafiły z kolejnym poborem już do armii Berlinga, utworzonej, jak wiemy, przez Stalina w celu jego rozgrywek politycznych, ale no, to nie jest coś, czego kościuszkowcy, którzy i platerówki, którzy do tego wojska szli, żeby wydostać się z Syberii i mieli świadomość. I to była, znowu czekała jej kolejna podróż przez, z kolei w drugą stronę, też wielotygodniowa, w strasznych warunkach, żeby się zgłosić do obozu w Sielcach nad rzeką Oką, gdzie wojsko Berlinga było formowane. Zresztą niektóre z nich tam szły z radością, że się z tej Syberii wyzwolą, wiedząc, że to jest jedyny sposób, żeby tam nie umrzeć z głodu. Niektóre zostały tam powołane jako polskie obywatelki. I tych dziewcząt, które wtedy miały 18, 19, 20 parę lat, jak się okazało na miejscu, jest bardzo, bardzo dużo. Dużo więcej niż twórcy tego wojska przewidywali.
No tak, bo to były właśnie bardzo młode dziewczyny, w sensie one wyjeżdżając w ogóle, to takie dziewczynki, które nagle musiały podjąć pracę zarobkową, musiały się odnaleźć w tym życiu i bardzo często dla nich to wojsko było jedyną szansą na to, żeby w ogóle wyjść z tego Związku Radzieckiego. I myślę, że właśnie tutaj bardzo ciekawe są te historie też pokazujące, z jakich rodzin właśnie pochodziły, to co już pani powiedziała, że to bardzo często byli właśnie osadnicy, którzy dostali ziemię od samego Piłsudskiego i to były takie rodziny bardzo patriotyczne, takie rodziny jakby bardzo dumne z tego, że właśnie tam są dlatego, że sam marszałek dał im tę ziemię, a potem trafiają na Syberię, nie zawsze też mogą dołączyć, nie zawsze wiedzą, nie zawsze mogą, ale też nie zawsze są w tej grupie, która w ogóle ma szansę trafić do Andersa, więc wybierają tą trudną drogę. Drogę smutną i myślę, że za chwilę sobie o tym też powiemy, dlaczego ona była tak smutna z jednej i z drugiej strony i o to na pewno zapytam, ale chciałabym właśnie teraz na kanwie właśnie rozmów o tym wkładzie kobiet w tą taką część militarną może zapytać panią redaktor Puchalską o inną kobietę, która pojawia się w pani książce, jakby cofając się trochę w czasie, o tą, która jako pierwsza, jako kobieta dostała Order Virtuti Militari, dlatego, że z jednej strony no, mówimy o Emilii Plater, poruszamy jakby temat kobiet walczących z bronią w ręku, odzyskanie niepodległości, a z drugiej strony ma się wrażenie, że to się czasami trochę nie w głowie nie mieści, że tak powiem bardzo kolokwialnie i jednak woli się te role kobiece, które są takie bardziej przystające do tego, jak się myśli o kobietach, a nie właśnie tych, które sięgnęły po broń i walczyły z nią, a ja myślę, że tutaj warto właśnie przypomnieć nazwisko właśnie tej postaci, która jako pierwsza sięgnęła po ten order. Bardzo ważny, szczególnie jeżeli walczymy o niepodległość.
Joanna Żubrowa. Wspaniała postać i właściwie można by stworzyć niesamowity film o jej przygodach, nie mówiąc o powieści, o książce, bo to są rzeczy zupełnie nieprawdopodobne i też takie, które aż trudno dać wiarę. Książka, w której ona występuje, powstała, bo Gąsiorowski napisał słynną powieść Huragan w 1902 roku, już 50 lat po śmierci Joanny Żubrowej, ale zrobił jej wielką krzywdę, bo zrobił z niej marketankę. Pozmieniał różne fakty dotyczące jej życia. to mniejsza z tym, bo to pisarzowi wolno. Natomiast zrobił jej wielką krzywdę, bo przedstawił ją w tej książce jako markietankę. Zresztą postać bardzo barwną, która znakomicie dodaje dużo smaku w fabule, przez to nie ogranicza się ta fabuła tylko do spraw do bitew, spraw takich wojskowych, męskich. Jest ta postać takiej markietanki, kobiety takiej wyrażającej się w sposób soczysty bardzo i biorącej udział w tych wszystkich wydarzeniach, ale nadal markietanki. Markietanki to były żony lub kochanki podoficerów i zwykłych żołnierzy, które ciągnęły za wojskiem i jak gdyby dawały taką kobiecą obsługę temu obozowisku, czyli prały, gotowały, sprzątały, organizowały papierosy czy alkohol dla żołnierzy, prowadziły różne drobne handelki i tak dalej, i tak dalej. A Joanna Żbrowa była żołnierzem. Do wojska dostała się w ślad za swoim mężem, Maciejem Żubrem, którego przyjęto do wojska w Warszawie, do piechoty w ogóle bez gadania i chciała zostać taką markietanką, ale przepisy były na tyle surowe, że jej nie pozwolono. W związku z tym przebrała się w męski strój, obcięła włosy i udawała młodszego brata swojego męża. I przez jakiś czas to się udawało. Jeszcze tutaj trzeba dodać, że znacznie lepiej sobie od męża radziła finansowo, mimo że jej nie płacono żołdu, bo została przyjęta jako kadet. Nie płacono jej żołdu, ale sobie świetnie dorabiała szyciem, bo okazało się, że ten młody, przystojny kadet znakomicie szyje, więc ona obszywała tych różnych żołnierzy, oficerów, podoficerów i świetnie zarabiała, lepiej niż jej mąż. Ale oczywiście sprawa się wydała, no bo jak z mężem mieszkała na kwaterze razem z innymi żołnierzami, no to szybko się okazało, że ona jest, że jest to kobieta. No i wtedy dowództwo jednak zdecydowało, że dobrze, może zostać, tylko będzie na własnym utrzymaniu, nie będą jej płacić i bez żadnego stopnia wojskowego. Ona wzięła udział w kampanii napoleońskiej, odznaczyła się w zdobywaniu, przy zdobyciu Zamościa. Jako jedna z pierwszych stanęła na murach obronnych Zamościa i po tym wyczynie ją, jak również jej męża, przedstawiono do Orderu Virtuti Militari. Ale władze wojskowe jej tego orderu nie przyznały, tylko zaproponowali jej gratyfikację finansową. Na co ona odmówiła, że nie jest żadną najemnicą, że ona walczy o wolną Polskę i ona żadnych pieniędzy nie przyjmie, a krzyż i tak dostanie. I rzeczywiście dostała ten krzyż, ale dużo później, bo przeszła cały szlak bojowy, można tak powiedzieć, z armią Napoleona. Wyruszyła nawet pod Moskwę, ale ponieważ została ranna przy przejściu Berezyny, to przy odwrocie już wróciła do Warszawy na furmance. Więc przeszła cały ten szlak bojowy i kiedy już się zakończyły te wszystkie walki, to przedstawiono ją do Orderu Virtuti Militari już po 1815 roku, kiedy zobowiązania księstwa warszawskiego przejęło Królestwo Polskie. I ona dostała ten order, ale nie za Zamość, tylko za rok 1812, za te walki podczas wyprawy Wielkiej Armii na Moskwę. Co było finansowo bardzo niekorzystne dla niej, bo z orderem związana była pensja i te pensje wypłacano jej od 1812 roku, a nie od 1809, czyli została tutaj poszkodowana finansowo. Niemniej historia jej udziału w walkach, no to jest coś niesamowitego. To jest Zagłoba w spódnicy. To są takie sceny, jak ona gdzieś ukryta na Stryszku, żołnierze austriaccy tam wpadają i kłują te, gdzieś na wsi w jakiejś stodole, kłują na tym Stryszku snopy zboża i już mają do niej dojść i wtedy Stryszek się zapada i dzięki temu ona ocalała szczęśliwie i potem w chłopskim przebraniu dołączyła do swojego oddziału. Awansowała, została w końcu sierżantem, czyli dosłużyła się stopnia sierżanta, więc nie była to żadna markietanka, tylko to był pełnowartościowy żołnierz. I po zakończeniu tych wszystkich walk jej mąż dostał posadę leśniczego w Wieluniu. Oni tam zamieszkali. Cieszyli się oboje ogromnym szacunkiem ludzkim. Poza tym, ponieważ potrafili bardzo barwnie opowiadać o swoich niezwykłych przygodach, byli mile widzianymi gośćmi wszędzie. Zapraszano ich do dworów, do pałaców, żeby opowiadali o swoich wojennych przygodach. Oni mieli kilkudziesięciu chrześniaków oboje, bo ludzie chcieli, żeby mieć takich rodziców chrzestnych dla swoich dzieci. Kiedy Joanna przyjeżdżała do Warszawy, ubrana była zawsze w czarną suknię i nosiła taki krzyż Virtuti Militari na piersi, szła ulicą, to wszyscy jej się kłaniali, wszyscy wiedzieli, kim ona jest. No ale niestety Gąsierowski w swojej powieści wyrządził jej tę krzywdę, że zrobił z niej markietankę. I teraz nie wiadomo, czy to pod wpływem powieści, czy to dlatego, że po prostu nie wiedział o tym. Jej bratanek czy siostrzeniec, ktoś z jej rodziny, w każdym razie młodszy, na grobie w Wieluniu, tam gdzie została pochowana, dał właśnie napis Markietanka Wojsk Polskich. I ten grób niestety w takiej formie jest do dzisiaj, bo on został w 2000 roku odnowiony. I nadal widnieje na nim markietanka Wojsk Polskich. A to powinno być sierżant Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego.
A z pierwsza Polka, która została oznaczona orderem Virtuti Militari. A czy o niej się pamięta? To ja jeszcze tak tylko zapytam.
Znaczy o niej się pamięta w Wieluniu. Ona jest taką postacią sztandarową Wielunia. I zachował się nawet dom, w którym ona mieszkała. Myślę, że tak, że ona funkcjonuje jakoś w powszechnej świadomości, nie tylko dzięki powieści Gąsierowskiego, ale także dzięki różnym opracowaniom historycznym. Zresztą zostawiła po sobie dwie wersje bardzo fajne wspomnień swoich z tego bojowego szlaku z wojskami napoleońskimi. Obie wersje te różnią się między sobą. Przypuszczalnie jedna została zbyt mocno podredagowana, bo obie zostały opublikowane. Jest to lektura znakomita, napisana takim soczystym, jędrnym językiem, dosyć prostym, bez żadnych tam zawijasów. Także bardzo dobrze się to czyta. Ale aż się prosi o jakiś dobry scenariusz i prawdziwy tym razem, mówiący o losach tej niezwykłej kobiety.
Tak, dziękuję. To taki serial Netflixa, myślę, że nawet mógłby trafić. Ja teraz chciałam jakby dalej przeskoczyć, wrócić do tych platerówek i zapytać, czym w ogóle był ten samodzielny batalion kobiet imienia Emilii Plater? Bo tak naprawdę te kobiety wsławiły się tam właśnie ciężko walcząc i ćwicząc, no jakby niczym nie ustępowały mężczyznom. Myślę, że to też jest warte jakby wyjaśnienia i podkreślenia.
Jeszcze nawiążę tutaj do historii, którą pani opowiedziała, bo ona w jakiś sposób łączy nasze bohaterki. To w ogóle jest bardzo smutne, to też takie symboliczne na grobie pozbawienie roli, właśnie tej niestandardowej roli w wojsku. I moim bohaterkom też tej roli próbowano odmawiać, próbowano je wpasowywać w taki stereotyp kobiety na wojnie, bo pierwszy samodzielny batalion imienia Emilii Plater to była formacja w pełni kobieca, szkolona do walki frontowej. To był ewenement w wojsku wcześniej i wówczas, bo tak dużej kobiecej jednostki właśnie szkolonej według męskich regulaminów i przeznaczonej do walki frontowej nie było, mimo że w Armii Czerwonej kobiet było bardzo dużo, ale tam też to nie było takie proste i oczywiste, bo dopiero jak przez kilka miesięcy walki z Hitlerem Stalin stracił kilka milionów żołnierzy, dopiero wtedy przeprosił się z ideą walki zbrojnej kobiet, ale tam też te kobiety były rozproszone po oddziałach. Nie było takiego, w różnych jednostkach nie było takiej dużej formacji. A kiedy właśnie te moje bohatery bohaterki, te dziewczyny jeszcze bardzo młode, zesłane 3 lata wcześniej na Syberię, zaczęły się pojawiać w Sielcach. Okazało się, że jest ich dużo więcej niż przewidywano, a przewidywano, tak jak w każdym innym wojsku, przeznaczać je do służby sanitarnej, do łączności, do jakichś różnych funkcji takich pomocniczych. No, ale okazało się, że te stanowiska są już dawno wypełnione, tych kobiet przybywa i nie ma ich gdzie odesłać, bo nie można im powiedzieć wróćcie do domu, bo one domów nie mają. Jest tylko ta Syberia wycieńczająca kilkutygodniowa podróż do niczego, no, na pewną śmierć. Próbowano je odesłać, one się przynajmniej bardzo silnie przeciwstawiały i w końcu zdecydowano o stworzeniu takiej bardzo nietypowej formacji. One przeszły szkolenie w obozie w Sielcach. Część z nich wyruszyła jako fizylierki, czyli taka uzbrojona piechota wspomagająca wojska pancerne pod Lenino. Część z nich potem z kolejnymi dywizjami tak Berlinga. Część z nich, w ogóle ten batalion pełnił funkcję też takiego rezerwuaru kobiet, które potem właśnie przydzielano do różnych ról, różnych funkcji w różnych jednostkach. Sam batalion potem szedł razem z frontem i pełnił funkcje takie ochronne i wartownicze. Potem też na przykład w samej Warszawie, jeszcze na Pradze, kiedy tam no, właściwie front przebiegał przez rzekę i te praskie oddziały były regularnie ostrzeliwane. Potem już w tej Warszawie opuszczonej, wymarłej, też bardzo niebezpiecznej. Ale bardzo duża część tych kobiet trafiła do szkół oficerskich i potem z tych szkół oficerskich wyszły takie dziewczęta 20-letnie, 20-paroletnie, które objęły dowodzenie nad męskimi oddziałami, co było w ogóle ewenementem w wojsku. Było bardzo różnie przyjmowane, o czym może jeszcze zaraz powiemy, ale one no, jakby walczyły w każdy sposób możliwy w tej wojnie i bardzo też symbolicznie pokazuje, jak potem im tą po wojnie te role bardzo różne próbowano odebrać, bo na przykład pomnik żołnierki w Kołobrzegu, który ma upamiętniać ten udział kobiet z armii Berlinga, w Kołobrzegu, gdzie toczyły się bardzo, bardzo krwawe walki, gdzie kobiety też dowodziły męskimi oddziałami i walczyły w każdym rodzaju służb. Postać kobiety jest postacią sanitariuszki. I oczywiście jestem jak najdalsza od umniejszania roli sanitariuszek i tego takiego tradycyjnego podziału tożsamości bojowych na te więcej warte, czyli na tych, którzy zabijają i na te mniej warte, czyli tych, którzy ratują. Ale no, jest jakiś taka, zwłaszcza to po wojnie bardzo widać, jakiś taki ruch jakby dopasowywania tych kobiet do tych foremek właśnie takich tradycyjnych kobiecych ról i odbierania im tego bardzo różnorodnego udziału w walkach. A on był no naprawdę bardzo szeroki tych kobiet w sumie, które się przewinęły przez batalion i potem też miały bardzo różne funkcje. To były, no, trudno je dokładnie zliczyć, bo tam naprawdę jakby niemal codziennie one odpływały i przypływały nowe, ale to były kilka tysięcy kobiet, które walczyły z bronią w ręku.
I to też były bardzo trudne zadania, no bo przecież były zadania, gdzie nie tylko no, nosiły sprzęt, który dużo ważył, ale też skakały ze spadochronem. Przecież one też się zgłosiły do tego, żeby lądować w Polsce, kiedy jeszcze była pod okupacją. I dużo właśnie takich historii, gdzie one poświęciły nawet wszystko. Chciałam zapytać panią, które z tych historii najbardziej pani zapadły w pamięć? Bo jak ja czytałam, to właśnie historie, kiedy te kobiety przeżyły, ale okazywało się, że są bardzo poranione i nie potrafią żyć normalnie, bo na przykład straciły nogi. To były takie historie, które tak do mnie bardzo osobiście trafiły, na tej zasadzie, że niby przeżyły, ale w sumie nie potrafiły sobie z tym poradzić, no bo wyszły z tego bardzo okaleczone i trochę niedoceniane. A które jakby historie najbardziej pani zapadły w pamięć? Kiedy pisała pani tą książkę, pewnie jest tam wiele więcej historii, które się pojawiły, których tutaj nie dało się zmieścić.
No, dla mnie w ogóle tragizm tej formacji, tych kobiet polega na tym właśnie wpleceniu ich w tę wielką historię i na tym, że im wielokrotnie odmawiano ich jakiś fragmentu biografii, ich przeżyć, ich tożsamości, bo no, na początku jako te młode dziewczyny trafiły na Syberię, gdzie się dowiedziały, że no, już do Polski nie wrócą i mogą o tym zapomnieć, one tutaj umrą. Potem się okazało, że jest to wojsko, do którego mogą iść. W tym wojsku z kolei dowiedziały się, że Związek Radziecki to jest wasz najlepszy przyjaciel i lepiej sobie to zapamiętajcie, bo jak nie, to wracacie na Syberię, więc jakby kolejna odmowa kolejnego ich przeżycia. Potem szły z wojskiem przez Wołyń, a wiele z nich było wołyniankami, mijały swoje spalone domy, wiele z nich straciło ojców i rodziny. Potem mówiono im po drodze, że w Polsce na nich czekają, że one są tym jedynym wojskiem, które idzie wyzwalać. kiedy do tej Polski dotarły, no, spotykały się z bardzo różnymi reakcjami, bardzo dużą nieufnością, że one są tą armią, która no, ma tego pecha, że idzie ze wschodu z Armią Czerwoną, no ale to, myślę, że to warto podkreślić, to nie był ich wybór, a szły i walczyły i umierały w walce z Hitlerem. Kiedy do tej Polski dotarły, okazało się, że ich domów, do których tak chciały wracać, w Polsce nie ma, bo granica teraz przebiega inaczej. Z kolei po demilizacji dużą ich część wysłano na ziemie tak zwane wówczas odzyskane, czyli wschodnie kresy III Rzeszy, które były ziemiami zdewastowanymi przez front, ale też przez Armię Czerwoną, która w tej wewte przychodziła szabrując i niszcząc. Były to tereny bardzo niebezpieczne, one tam się też podjęły bardzo ciężkiej pracy, no od takiej od uprawy ziemi, żeby czymś tą odradzającą się Polskę wykarmić przez no, ciągłe zagrożenia. Dowiedziały się potem z kolei właśnie, że o tym swoim wojskowym doświadczeniu, takim zwłaszcza wykraczającym poza stereotyp, to najlepiej zapomnieć. One spotykały się, to się bardzo często pojawia w ich wspomnieniach, z drwinami, z wyśmiewaniem, z właśnie takim też podważaniem ich roli, co one tam właściwie w tym wojsku robiły jako kobiety. Więc bardzo wiele z nich się nie przyznawało do tego, do udziału w tej wojnie, w tej walce, więc po raz kolejny musiały się wyrzec jakiegoś swojego doświadczenia. Z kolei, ale też oczywiście nie mogły wspominać o Syberii, no bo przecież to nie była wywózka, to była ewakuacja i pomoc Związku Radzieckiego według ówczesnej narracji. Potem po 89 roku z kolei zostały wrzucone do tego worka tych złych, tych, które budowały komunizm, jakby to był jakiś ich wybór, że przyszło z tego wschodu. I tutaj gdzieś ten tragizm tego bardzo skomplikowanego i głębokiego i no właśnie tragizm naszej historii uosabia postać Ady Żurawskiej, która też była taką nastoletnią dziewczyną, Adamucha wtedy, która trafiła do Sielc, potem trafiła do szkoły oficerskiej, miała stopień oficerski, więc była dowódczynią oddziału. Ona z batalionem przyszła do Warszawy i w Warszawie jeszcze w czasie wojny jako młoda dziewczyna, no żołnierka wówczas, dostała rozkaz, że ma się stawić w sądzie i będzie ławniczką w procesie dezertera. Ada nie miała edukacji, więc nie wiedziała, czym jest ławniczka, ale wiedziała, kim jest dezerter, bo w czasie wojny często je prowadzano jeszcze w Sielcach i później z całym oddziałem na pokazowe egzekucje dezerterów, żeby im przypomnieć, co się dzieje z tymi, którzy jednak rozkazów nie słuchają, więc wielokrotnie widziała rozstrzeliwania dezerterów. Więc kiedy przyszła do sądu, powiedziano jej, że tutaj jest proces dezertera, proszę podpisać, podpisała, wyszła. Z tego sądu i po 60 chyba latach, już na początku lat 2000, ta sprawa wróciła w sposób właśnie, który bardzo symbolizuje ten głęboki tragizm tego, jak ten system wplatał ludzi w swoje tryby i jak te poszczególne życia i decyzje no, jakby niewiele znaczyły w tym szerokim kontekście, bo Ada, która wtedy była bardzo zaangażowana w działanie w fundacji imienia generał Elżbiety Zawadzkiej, drugiej kobiety w historii Polski w stopniu generała, która to Elżbieta Zawadzka, wspaniała postać związana z Armią Krajową, cichociemna, założyła fundację upamiętniającą wojskową służbę kobiet, bo była przekonana, że historyków nie interesuje udział kobiet w wojnie, ich przeżycia, te autentyczne, więc jeśli one same nie zdokumentują tych swoich przeżyć, to przypadnie. I była bardzo zaangażowana w zbieranie świadectw kobiet z AK, ale rozszerzyła to działanie pod takim bardzo pięknym, ale nierealnym hasłem bądźmy wreszcie wszystkie razem i włączyła w to swoje archiwum też kobiety z Ludowego Wojska Polskiego. No z wielu powodów, jak wiemy, te środowiska, no trudno im było żyć w przyjaźni. Ona bardzo próbowała je pogodzić. No i Ada bardzo tam była zaangażowana właśnie w zbieranie świadectw tych kobiet, swoich koleżanek z wojska, których nikt wcześniej o to nie pytał, co one przeżyły. Albo one same nie mówiły, bo właśnie spotykały się z drwinami, więc ona zbierała ich relacje i nagle okazało się, po tych 60 latach wypłynęła ta sprawa, tej tak zwana sprawa ławniczki nieszczęsna. Okazało się, że ten dezerter, oczywiście nie był dezerterem, był żołnierzem AK, skazanym na śmierć przez komunistyczny sąd, a Ada była zwykłą no, figurantką, której kazano podpisać, ale no, pech dla Ady chciał, że był to jednocześnie stryj żołnierki z AK, z którą współpracowała w tej fundacji. No i kiedy oczywiście ta sprawa wyszła, to porozumienie legło w gruzach. I to była tragedia osobista dla wszystkich wokół, dla Ady bardzo głęboka i dla też całego tego środowiska. I to pokazuje, jak bardzo właśnie ten na poziomie systemu, znaczy jak bardzo krzywdzące jest też takie ocenianie tej formacji tych kobiet właśnie z poziomu takich ogólników, a nie przyglądanie się poszczególnym historiom.
Ja myślę, że mam nadzieję, że teraz po tylu latach będzie jakby prościej spojrzeć na to wszystko, że dalej są jeszcze emocje. Bo jakby te emocje nie dziwiły w tamtym czasie, no bo jakby jedni i drudzy mieli tutaj różne swoje tutaj emocje i przeżycia, ale na zasadzie te oceniania trochę z perspektywy czasu i z perspektywy po prostu przyglądnięcia się wyborom, które były. I chciałam jakby a propos zesłań wrócić do pani redaktor Puchalskiej i zapytać o Ewę Felińską, właśnie kobietę, która pojawia się w pani książce, która właśnie również trafiła na zesłanie, więc jakby mogła pani trochę więcej o tej postaci również powiedzieć. Tak ja mówię, że te historie zazębiają, że są takie zupełnie inne.
Ale sytuacja jest podobna w pewnym sensie. Ewa z Wendorfów Felińska. Żona, matka, właścicielka majątku. W pewnym momencie zaangażowała się w sprawę spisku Konarskiego. Została aresztowana. Zresztą w tym spisku pełniła dosyć ważną funkcję, bo prowadziła cały sekretariat zagraniczny Szymona Konarskiego, między innymi jego korespondencję z Lelewelem. Te listy były przesyłane na zachód w taki sposób tajny, że był list z napisaną jakąś zupełnie obojętną treścią o zupełnie nieważnych rzeczach, a między linijkami pisało się krochmalem, ważne informacje, który następnie po potraktowaniu jodyną pojawiał się na papierze. Więc naprawdę taki była blisko Konarskiego i w takiej pełniła bardzo ważną funkcję w tej konspiracji. No i wpadła, bo tam były różne donosy, parę osób zdradziło, ona została aresztowana i pierwszy raz właśnie wtedy, po spisku Konarskiego, zdarzyło się, że kobiety Polki zostały zesłane za karę na Sybir z normalnym wyrokiem zesłania. Do tej pory kobiety towarzyszyły swoim mężom, synom, braciom, a w przypadku spisku Konarskiego kilkanaście kobiet pojechało właśnie na Syberię z takim, powiedzielibyśmy, pełnowartościowym wyrokiem. I właśnie wśród nich znalazła się Ewa Felińska. Zostawiła sześcioro dzieci tutaj. Te dzieci zostały zabrane przez rodzinę, znaczy one trafiły w bardzo różne miejsca. I tu trzeba koniecznie powiedzieć, że Ewa Felińska, póki była z dziećmi, była wspaniałą matką. Świetnie je wychowywała, miała bardzo zdrowe podejście do nich, świetne metody wychowawcze i zaprzyjaźniła się z tymi swoimi dziećmi bardzo, bo to jest też sztuka, zaprzyjaźnić się z własnymi dziećmi. I kiedy znalazła się sama tam na zesłaniu, najpierw w Saratowie, potem w Bieryzowie, to pisała do nich listy i nadal w tych listach starała się te dzieci swoje kształtować, wpływać na ich postawy, na ich wybory życiowe i podtrzymywać z nimi tę więź. Do tego stopnia to była mądrą matką, że jej najstarsza córka Paulina, dużo starsza od pozostałego rodzeństwa, Paulina miała 14 lat, kiedy matka została zesłana, a najmłodsza córka miała rok, to jeszcze tak właśnie tutaj dla uzupełnienia, żeby sobie uświadomić, jak to wyglądało. Paulina strasznie chciała do matki przyjechać, i matka jej nie pozwalała na to, tłumaczyła jej to, z czego my też sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy, że gdyby Paulina przyjechała do niej, nie mogłaby wrócić już. Bo tak samo było w przypadku żon zesłańców. Jeżeli żona zdecydowała się jechać z mężem na zesłanie, to nie mogła sobie w pewnym momencie powiedzieć, to ja już wracam. Tylko musiała zostać do końca, to znaczy do ułaskawienia, do końca kary lub do śmierci małżonka i dopiero wtedy mogła wrócić. I podobnie było z dziećmi. Gdyby Paulina przyjechała do Ewy, też musiałaby tam być tak długo, jak była jej matka. I w Paulinie zakochał się młody miński malarz Adam Szemesz i oświadczył się jej. Paulina mu odmówiła ze względu na matkę, że dopóki matka jest na zesłaniu, to ona absolutnie nie myśli o swoim własnym szczęściu, tylko matka jest dla niej najważniejsza. Też świadczy, jak silna więź była między nimi. I tu Ewa Felińska znowu zachowała się pięknie, bo napisała do córki, że nie powinno się poświęcać tego, co Bóg nam zsyła, ludzi, wartości, spraw, w imię ideałów, jeżeli to nic tak naprawdę nie daje. I przekonała córkę, dała jej swoje błogosławieństwo. Paulina wyszła za Adama Szemesza, świetnego malarza zresztą. I Szemesz został zesłany. Paulina towarzyszyła mężowi. Został zesłany za obrazy cara. Jakieś tam zupełnie wydumane były te zarzuty, bo on nawet nie był specjalnie zaangażowany w jakieś konspiracje. No i dzięki różnym przygodom udało się załatwić tak, że oboje znaleźli się w tym samym miejscu, gdzie by przebywała Ewa Felińska. Niestety Paulina zmarła i Ewa Felińska została ułaskawiona, mogła wrócić do siebie. Dopóki przebywała w tamtym Saratowie i Bieryzowie, nie marnowała czasu, tylko zajmowała się konkretnymi sprawami. Miała znakomity dar obserwacji, świetnie pisała i pięknie w swoich listach opisywała to, co te różne swoje przeżycia z Syberii, spotkania z ludźmi, z przyrodą. Są cudowne zupełnie opisy. I w pewnym momencie zaczęła pisać i publikować. Najpierw pod pseudonimem, zresztą pięknie brzmiącym, Weneranda Kokosz. Jako ta Weneranda Kokosz napisała list do tygodnika petersburskiego pod tytułem Myśli o postępie ludzkości. I to była taka jej pierwsza wypowiedź publicystyczna. A potem zaczęła pisać powieści. Powieści bardzo fajne i ciekawe, które chwalił Kraszewski, chwalił Michał Grabowski, to też taka postać, krytyk literacki, publicysta tych czasów. Ale ponieważ w tych powieściach ona bardzo często wyciągała wady swojej grupy społecznej, czyli szlachty, pokazywała różne przywary i niedobre cechy charakteru, to te powieści nie cieszyły się powodzeniem u czytelników. Ona bardzo szybko się w tym zorientowała i zaczęła publikować swoje wspomnienia z Syberii, pisane na podstawie tych listów, które pisała do dzieci. I to był strzał w dziesiątkę, bo rynek czytelniczy był spragniony opowieści o Syberii. Tyle ludzi tam pojechało, wiadomo było, że oni są, ale nie było żadnej takiej informacji zwrotnej, jak im się tam żyje, co tam się dzieje. I Ewa Felińska świetnie się wpasowała właśnie w to zapotrzebowanie czytelnicze i zresztą te jej wspomnienia z Syberii są naprawdę znakomite. No i na sam pod koniec życia jeszcze zaczęła spisywać swoje wspomnienia z czasów od dzieciństwa aż do momentu zesłania i to też cieszyło się wielką popularnością, czyli była kobietą utrzymującą się z pióra. Ale tu trzeba powiedzieć, że ona zawsze mówiła, że na sądzie ostatecznym nie będzie ważne to, czy pisała książki, jakie pisała książki, tylko będzie ważne, jaką była matką, żoną i obywatelką. No i trzeba jeszcze koniecznie dodać, że jednym z tych dzieci, z którym miała wspaniałą więź i taką naprawdę głęboką przyjaźń, był późniejszy święty biskup Zygmunt Szczęsny Feliński.
Czyli nic tylko czytać, tyle tych różnych pamiętników powstało, żeby wiedzieć więcej o tych opowieściach. Ja chciałabym się znowu przenieść do tych platerówek i tym razem zapytać o to, jak one były odbierane przez mężczyzn, którzy z nimi służyli. Dlatego, że tak jak już tu padło, i to tutaj też w książce jest wiele przykładów tego, jak one obejmowały dowódcze stanowiska, też jak wykazywały się podczas tych szkoleń, okazywało się, że na przykład są naprawdę najlepsze i jakby zasługują na to, żeby dowodzić. Jak to było odbierane? Dlatego, że czytając między innymi o Armii Czerwonej, o tym, że wojna nie ma w sobie nic z kobiety, tutaj może reportaż zacytuję, tam padało właśnie dużo takich stwierdzeń o tym, że właśnie te kobiety w czasie jak walczyły, to było dobrze, ale później się okazywało, że były postrzegane może nie negatywnie, ale odbierano im wiele jakby z czci i chwały, właśnie przypisując im tutaj inne role, jakie były. Więc jak to było w tym przypadku? Czy było podobnie?
Tak, myślę, że pod wieloma względami tak. Jeszcze tutaj znowu odbiję się na chwilę do tego, co pani mówiła, bo też mnie bardzo w tych wspomnieniach syberyjskich, które czytałam, jakoś tak zwróciło moją uwagę ta umiejętność też ludzi tam zasłanych, te straszliwe warunki, w katorżniczą pracę, balansowanie na skraju śmierci głodowej i taki brak nadziei, ta umiejętność zachwycania się tą przyrodą i dostrzegania jednak czegoś dobrego wokół i to też mi tak uświadamiało, jak trudno jest złamać człowieka i też te bohaterki są tego powielokroć przykładem, bo no właśnie, takie młodziutkie dziewczyny po tym bardzo, bardzo ciężkim doświadczeniu, które nagle zostają postawione w roli dowódców męskich oddziałów składających się często z mężczyzn w wieku ich ojców, którzy no bardzo delikatnie mówiąc, nie są zachwyceni tym, że kobieta ma im wydawać rozkazy. Spotykały się z bardzo różnymi reakcjami. Jednej z nich grożono śmiercią, wiele po prostu lekceważono, wyśmiewano i one musiały, w ogóle no, kobieta wówczas nie była uczona do tego, żeby ten swój głos jakoś tak bardzo no właśnie jakby wydawać polecenia, czy w ogóle zaznaczać swoją obecność. One musiały to robić w warunkach bardzo trudnych, ale jednocześnie w warunkach bojowych, w warunkach wojny, ten opór męski szybko musiał zniknąć, bo no, wszystkim zależało, żeby przeżyć, a no, podczas wojny po pierwsze dowódcy rozkazów się słucha, a po drugie no, warto słuchać swojego dowódcy, bo to jednak zwiększa szanse na przeżycie całej jednostki. A one przeszły to szkolenie bardzo dobrymi, często no, większość z nich miała naprawdę zaskakująco dla mężczyzn dobre wyniki, jako dowódczynie też się bardzo dobrze sprawdzały. I podczas walki, podczas wojny, no trudno było im cokolwiek zarzucić i ta współpraca jednak jakoś się układała. To właśnie tak jak w przypadku przez panią wspomnianym, to właśnie po wojnie nagle się okazywało, że inaczej się to przedstawia. Jest też u innej z kolei rosyjskiej badaczki, Swietłana Aleksiewicz jest reporterką, ale jest też taka badaczka, Anna Kryłowa, pracująca na Uniwersytecie Oksfordzkim, która z kolei śledzi te narracje powojenne i opisuje takie przypadki, jakiejś właśnie dowódczyni, która opisuje jakiś bojowy incydent, za który ona została odznaczona, który w kolejnych relacjach, w kolejnych latach nagle zmienia dekoracje i szczegóły. Okazuje się, że ona nie była dowódczynią, tylko sanitariuszką, że to nie byli żołnierze, tylko jej podopieczni ranni. I zmienia się cała historia, zostaje tylko nazwisko i to odznaczenie. I to wymazywanie też tego doświadczenia i tej ich roli właśnie tutaj też widać bardzo, bardzo często i na różnych polach i w różnych strategiach. Więc o ile tam w wojsku to się sprawdzało po takim przełamaniu tego pierwszego oporu i to funkcjonowało, no to później było z tym znacznie gorzej.
Tak, i myślę, że tutaj warto sobie właśnie przeczytać, choćby dlatego, żeby wiedzieć, jak potem niesprawiedliwie były oceniane nasze bohaterki, znaczy bohaterki pani książki generalnie, ale czytając myślę, że tu można wiele losów odnaleźć, tym bardziej, że tam się pojawia taki przykład, który do mnie bardzo trafił, o tym, że Aleksandra stała się Olą w swojej biografii, a czy Aleksander stałby się Olkiem?
Gdyby, tak, w oficjalnej biografii.
Tak. I myślę, że to jest coś, co jakby większość kobiet gdzieś tam doświadcza, że jakby one zawsze będą panią z Basią, panią Karoliną.
Jeszcze wtrącę, tak. To jest na przykład postać, której zaczęłam, tej Hani wtedy jeszcze, kiedy szła do wojska, potem już Hanny Szelewicz ze stopniem, która była zapraszana razem z kolegami na uroczystości. Zawsze był pułkownik taki, kapitan taki i pani Hania. I ją to bardzo, bardzo bolało i bardzo nerwowało. Ona też ma stopień, ona też była w wojsku. Ona nie jest panią Hanią, ona jest takim samym tutaj uczestnikiem jak ci panowie, ale no jednak jakoś nie.
I mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, bo to jeszcze nie zawsze w wielu miejscach się tak do końca zmienia, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę też właśnie dlatego, że język wpływa na odbiór. Ja teraz już do wojny chciałabym wrócić i jakby przejść w drugą stronę, czyli zapytać się o agentkę wywiadu, czyli też taką trochę postać, która no, nie przystaje do tego, co się właśnie zazwyczaj myślało o kobietach, właśnie jako sanitariuszkach, właśnie jako tych, które gdzieś były kurierkami i tak dalej, a tutaj mamy agentkę wywiadu, więc kto to taki jest, jakby pani mogła opowiedzieć?
Moja agentka wywiadu, moja ulubiona agentka wywiadu, to była jedna z najpiękniejszych Polek międzywojnia, Irena Iłakowiczowa. I też, podobnie jak w przypadku Joanny Żubrowej, jest to życiorys taki na niesamowity film przygodowy, bo wszystko zaczęło się od tego, że ona studiując w Szwajcarii wyszła za mąż za księcia Aziza z Kurdystanu. Wyjechała z nim do tego Kurdystanu i on był tak bardzo w niej zakochany, że zgodził się na jej warunki, to znaczy takie, że ona jadała posiłki z mężczyznami, co w świecie islamu nie jest przyjęte, a drugie, że Aziz, jej mąż, został zwolniony z obowiązku posiadania haremu. Małżeństwo to nie przetrwało próby czasu. Po kilku latach oni się rozstali w wielkiej przyjaźni. Jak wielkiej, to świadczy o tym fakt, że Aziz dopomógł jej w ucieczce z Kurdystanu, bo przecież ona jako nie mogła sobie tak po prostu wyjechać, kobieta w świecie islamu, żeby sobie tak nagle wyjechała, opuściła swego męża. On jej dostarczył motocykl z pełnym bakiem. I ona na tym motocyklu dotarła do polskiej placówki w Teheranie i stamtąd została w bagażu dyplomatycznym przemycona do Polski. I znowu właśnie taka historia, gdyby ją złapano w kraju muzułmańskim, to dla niej by się mogło to skończyć wyrokiem śmierci, a dla jej męża poważnymi nieprzyjemnościami za współudział. I ta piękna kobieta pojawia się w Polsce, tutaj wkrótce poznaje swojego drugiego męża, Jerzego Iłakowicza, i razem wstępują do Związku Jaszczurczego. Kiedy zaczyna się wojna, razem należą do Związku Jaszczurczego. I ona i do NSZ-u i ona zaczyna pracę dla polskiego wywiadu. Była piękna, była wykształcona, znała kilka języków i to bardzo dobrze, łącznie z perskim. I to był polski, francuski, angielski, niemiecki, rosyjski, fiński, bo dzieciństwo spędziła w Finlandii, i perski. Była po prostu wymarzoną i świetnie przygotowaną do tego merytorycznie agentką wywiadu. Pracowała dla komórki obsługującej Zachód, więc często jeździła do Berlina, tam załatwiała przeróżne sprawy. Tym łatwiej jej to szło, że była niezwykle piękną kobietą. No ale w pewnym momencie doszło znowu do zdrady, do tego, że Niemcy rozbili tę całą siatkę i ona została aresztowana. Osadzona na powiaku, przesłuchiwana w brutalny sposób, przesłano jej truciznę, ale świadomie nie wypiła tej trucizny. Natomiast udało się przekupić strażnika, który ją wepchnął w grupę więźniarek wysyłanych z powiaka na Majdanek. I wtedy z tego Majdanku ją odbito. To znaczy, grupa chłopców z konspiracji, przebranych w niemieckie mundury, przyjechała pewnego dnia do Majdanka i awanturując się i krzycząc po chamsku tam na personel Majdanka, zażądali natychmiast wydania Ireny Iłakowiczowej, bo ona została tutaj przez pomyłkę przywieziona i jakim prawem w ogóle oni ją tu mieli przyjąć, i urządzali tak chamskie wrzaski, tak się okropnie zachowywali, że nawet sama Irena Iłakowiczowa była święcie przekonana, że rzeczywiście przyjechali po nią z Warszawy i że ją zaraz zabiorą, i stawiała opór, co jeszcze bardziej przydało autentyczności całej tej sytuacji. No i dopiero jak ją wywieźli samochodem, to gdzieś tam w lesie powiedzieli, zdradzili się, kim są naprawdę. Ten samochód został spalony, ona szczęśliwie wróciła do domu. Była spalona już na tym odcinku zachodnim, bo już Niemcy ją znali, więc przerzucano ją jako agentkę do spraw wschodu. I niestety to doprowadziło do jej tragicznego końca, bo ona zajmowała się sprawą radiostacji współpracującej ze zrzutami, sowieckimi zrzutami tych PPR-owców zrzucanych tutaj na terytorium Polski. I radiostacji powiązanej z sowieckim wywiadem. Miała jechać do Londynu, chciała ją jej komórka organizacyjna wysłać do Londynu. Dosłownie parę dni przed tym wyjazdem dostała jakiś cynk, że ma informacje w sprawie tej radiostacji. Wyszła na spotkanie, chociaż podejrzewała, że to może być prowokacja, no i już nie wróciła. Jej ciało znaleziono w Kostnicy. Zginęła od strzału w tył głowy, najprawdopodobniej zamordowana przez NKWD lub przez PPR. Osierociła córkę, bo mieli z Mierzym córkę jedną, Ligię. Zresztą już od początku wojny wszyscy mieszkali osobno, bo w Iłakowiczowie byli namierzeni przez Niemców. Więc jeżeli się widywali z córką, to nigdy razem oboje, tylko zawsze albo ojciec, albo matka i w jakichś dziwnych przebraniach z ufarbowanymi włosami. To była cała konspiracja, gdzie tą córkę tam przywieziono, przywożono w jakieś miejsce, przeprowadzano gdzieś dalej. Ona się tam spotykała z matką lub z ojcem krótko, potem też w taki konspiracyjny sposób wracała do domu. Więc Irena Iłakowiczowa zostawiła po sobie właśnie, osierociła tę kilkuletnią dziewczynkę. Została pochowana pod swoim konspiracyjnym nazwiskiem jako Barbara Zawisza. Mąż brał udział w pogrzebie w przebraniu grabarza, bo też Niemcy obstawili pogrzeb, żeby ewentualnie wyłapać jej towarzyszy broni. Także historia bardzo, bardzo tragiczna, a jednocześnie bardzo, bardzo piękna, pokazująca wielki determinizm i umiejętność poświęcenia wszystkiego, naprawdę wszystkiego dla wolnej Polski.
Trudne są te nasze losy mimo wszystko. I ostatnie pytanie, bo już chciałabym jakby tutaj postawić powoli kropkę. Chciałam zapytać, jeszcze do tych platerułek wrócić, zapytać o ich powojenny los, o tych zaraz po wojnie, bo to wcale nie było tak, że one wróciły w glorii chwały, tylko bardzo często właśnie, co się działo z nimi później?
No niektóre jeszcze w czasie wojny, jak kuzynka Ady Żurawskiej wspomnianej wcześniej, też skończyła zastrzelona strzałem w tył głowy jeszcze w czasie wojny, ponieważ miała na sobie mundur Wojska Polskiego i w ramach egzekucji na tych, którzy przyszli ze wschodu, a nie byli tu w kraju i walczyli tak jak trzeba, zginęła tragicznie, zupełnie niepotrzebnie. Więc no tak, to przyjęcie nie było absolutnie przyjęciem w glorii i chwale. Ale no bardzo wiele z nich, jak wspomniałam wcześniej, trafiło na ziemie zachodnie, które trzeba było po prostu zaludnić. bronić. I po pierwsze trafiły, no nie trafiły w próżnię w takim sensie, że tam już ktoś mieszkał, mieszkali Niemcy, którzy jeszcze przez rok, z którymi przez rok jeszcze często dzieliły domy, ale trafiły na tereny potwornie zdewastowane przez Armię Czerwoną i tereny gnębione straszną falą szabru, co no, jest też dobrze opisane i no, ta skala była przeogromna. One miały tego pecha, że nie miały gdzie wrócić, więc też w dokumentach takich wewnętrznych Młodej Polskiej Administracji na tych ziemiach pojawiają się takie sformułowanie, że ci osadnicy ze wschodu są bardzo pożądanym elementem osadniczym, bo no, inni, którzy tam przyjeżdżali z Polski Centralnej, jak zostali parę razy napadnięci, okradzeni ze wszystkiego, no to po prostu wracali, nie chcieli tam żyć, one nie miały wyboru. Też pojawiają się takie sformułowania je opisujące, że no nie wykazują takiej nienawiści do Niemców, jak ta władza komunistyczna by chciała, bo też władza komunistyczna zdawała sobie sprawę, że im bardziej Polacy zaangażują się w widzeniu wroga tam, to mniej będą energii na opór wobec tej nowej okupacji narzucanej przez komunistów. Więc ta rola ich też tam była niełatwa i nieoczywista. Trudno im było się tam odnaleźć, bo po pierwsze no, nie wróciły do swoich domów. Po drugie trafiły na zupełnie inne też cywilizacyjnie ziemie, inny krajobraz. Inne też miały przeżycia niż ci Polacy, którzy spędzili te lata okupacji w Polsce. Dla nich słowa takie jak krematorium, czy łapanka, czy Auschwitz to były... To jakby nie miały tego ciężaru emocjonalnego. One miały swoje przeżycia, te syberyjskie, wschodnie, więc też trudno było im połączyć te przeżycia, jakoś tak no, odnaleźć się w tym kraju po powrocie. Poza tym też no, uprawiały ziemię, która jak się szybko okazało, której plony jak się szybko okazało muszą być oddawane państwu za bezcen. Potem przyszedł przymus kolektywizacji, którym one się opierały. Część z nich w związku z tym te swoje gospodarstwa nadane straciło. I te ich losy powojenne też jest jakby cały czas jest walka. Poza tym też jako te młode kobiety zaczynające życie po wojnie wpadają w to podwójne, potrójne obciążenie, kiedy trzeba i pracować, i wychować dzieci. Przedszkola i żłobki to jest mit przez większość Perul, tak naprawdę dostępny dla bardzo nielicznych na wsi w ogóle. Więc to jest znowu kolejna bardzo ciężka praca i walka. Z kolei te, które trafiły do miast... To jest też coś, co jest jakimś przekleństwem platerówek, co im się czasem zarzuca, próbując je ustawić w takim świetle tych, które budowały komunizm. Część z nich pracowała w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego czy Milicji Obywatelskiej, ale trzeba sobie uświadomić, że to jest tak, że to były dziewczyny, które nie miały wykształcenia, nie miały zawodu, nie miały rodziny, nie miały niczego. Umiały za to obsługiwać broń, znały dyscyplinę wojskową, więc często ta praca też nie było ich wyborem, tylko one z tego wojska zostały skierowane. I to nie jest tak, że z wojska można sobie odejść, tylko na przykład przeglądając archiwa IPN-u pod tym kątem trafiłam, bo warto zawsze taką historię sprowadzać właśnie do pojedynczej historii, na przykład na historię Heleny Gaszyńskiej, która pracowała, już nie pamiętam dokładnie, gdzieś właśnie w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i w jej papierach pojawia się podanie za podaniem o zwolnienie z tej pracy. Ona pisze, że jej stan zdrowia jest bardzo zły po wojnie, jej męża również, ona nie jest, ma dwuletnie dziecko, nie jest w stanie się tym dzieckiem zaopiekować, nie jest w stanie zająć się domem, nie jest w stanie zająć się swoim zdrowiem, jej małżeństwo bardzo na tym cierpi, ona prosi, żeby jej pozwolono odejść z tej pracy i odmowa za odmową, bo nie mamy kadr, nie ma możliwości też takiej pracy tak łatwo odejść. W końcu po kilku latach udaje się uzyskać warunkowe na rok zwolnienie. Ale też jest tak, że te kobiety spotykały się z tym, co w ogóle kobiety wówczas zawodowo, mimo deklarowanego przez państwo równouprawnienia, to znaczy takim szklanym sufitem. To znaczy one pracowały w tych strukturach na stanowiskach też pomocniczych, mało istotnych, w księgowości, w administracji, na stołówkach, w ośrodkach czasowych. Więc tak też taka trochę gęba, która jest im przylepiona, jest też bardzo niesprawiedliwa. I jak się właśnie przygląda poszczególnym losom, to jest... kolejne zmagania, kolejna walka i bardzo smutne są te losy, bo też towarzyszy im ciągle takie takie rozgoryczenie, takie właśnie poczucie, że cały czas im się odmawia własnych przeżyć i się wtłacza w jakąś rolę, która ani nie są ich wyborem, ani nie są prawdziwe.
I chyba tragizm też tego polegał na tym, że one nie mogły mówić ani za bardzo o swoim zesłaniu, ani też no, duża część z nich straciła najbliższych no, ojców, głównie w Katyniu czy w miejscach kaźni na wschodzie, no bo to nie tylko Katyń. I też o tym nie mogły mówić. Też musiały zapomnieć albo zostawić dla siebie.
Plus miały też za sobą no, traumę wojenną. To jest coś, o czym się jeszcze nie mówiło, nie rozpoznawało. To przeżycie bardzo trudne potem niosło za sobą różne stany lękowe, nerwice, z którymi no, nic nie robiono. Oczywiście to dotyczyło też mężczyzn, którzy brali udział w wojnie. I w ogóle no, to społeczeństwo polskie po tych 5 latach było poharatane psychicznie straszliwie. No ale one miały też, jeżeli miały to szczęście, że ich rodziny wróciły z Syberii, no to były schorowane rodziny, którymi one się opiekowały. Były właśnie te dzieci, którymi no, nie było co zrobić, była jednocześnie praca. Plus to często były wojskowe małżeństwa, które były obciążone właśnie tą podwójną traumą. Często też te kobiety, bardzo to się powtarza w tych relacjach, te małżeństwa były obciążone alkoholizmem mężów. Więc tam było dużo przemocy, więc to są bardzo smutne losy i tak naprawdę te kobiety, które gdzieś ten system wyniósł, to są bardzo pojedyncze przypadki, a zdecydowana większość moich bohaterek, no ta biografia jest od początku do końca bardzo smutna.
Ja tutaj pozwolę sobie postawić kropkę. I jakby tak na koniec powiedzieć, że może jednak to sformułowanie bądźmy wreszcie wszystkie razem, jakby powinno tutaj trafić, dlatego że nie chodzi o to, żeby nie rozpatrywać poszczególnych losów na tej zasadzie, że nie rozliczać odpowiednich osób z ich wyborami w momencie, kiedy one no, były negatywne i jakby warte są potępienia i podkreślenia, ale też jakby nie oceniać w ogóle grup. A z drugiej strony poznawać nazwiska tych wyjątkowych postaci, które faktycznie poświęciły wszystko, w sensie tak jak tutaj bohaterki przybliżone, bardzo często były postacie nie dość, że wyjątkowe, przewyższające własną epokę, też takie, które poświęciły wszystko no, dla ideałów mimo wszystko, mimo tego, że niby nie o te ideały zawsze chodzi, ale o tych ideałów. Więc ja przede wszystkim chciałam podziękować paniom za przyjęcie zaproszenia, za odpowiedzenie na moje pytania. Już po raz drugi obydwie panie goszczę, tylko w różnych odcinkach, więc mogą sobie państwo poszukać naszych poprzednich rozmów, właśnie o to, żeby dowiedzieć się więcej, trafić na inne książki. Przede wszystkim polecam książki, żeby dowiedzieć się więcej, żeby poszerzyć własną wiedzę, żeby szukać, żeby poznawać, bo to, o czym tu rozmawiamy, to taka chęć zainteresowania tym, żeby o tych Polkach wiedzieć więcej, bo faktycznie tych postaci jest dużo i warto, żeby się pojawiały, jak nie w podręcznikach szkolnych jeszcze, mam nadzieję, to przynajmniej w takiej powszechnej świadomości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.